Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Wybory w Ameryce.
Wybory w Ameryce już się odbyły. Prezydentem jest Donald, czy prezydentem będzie? Przewidywanym prezydentem jest Donald Trump, jak napisała telewizja Fox, ale są już pierwsze reakcje liderów europejskich. Prezydent Francji Emmanuel Macron pogratulował Donaldowi Trumpowi i powiedział: jesteśmy gotowi do współpracy. Dominika Cosic, korespondentka telewizji Euronews, jest po drugiej stronie, czyli jest gościem specjalnego programu w Radiu Wnet. Dzień dobry, Dominiko.
Dzień dobry.
To jest jaskółka, to jest pokazanie, w jakim kierunku będzie szła Europa. To te szybkie gratulacje prezydenta Francji?
Mi się wydaje, że to jest przykład pragmatyzmu polityków europejskich i nie tylko. Przed wyborami są czasami mocne słowa, deklaracje, emocje, a jak przychodzi co do czego, to przeważa pragmatyzm, patrzenie na to, że jednak chociaż nie był to dla niektórych kandydat wymarzone, to jednak z tym właśnie prezydentem będą musieli prowadzić negocjacje, rozmawiać, robić interesy. Zatem nie ma sensu zaklinać rzeczywistości, tylko trzeba się zaadaptować. I tutaj wydaje mi się, że taką najbardziej ciekawą pod tym względem osobą jest w Brukseli, bo Bruksela to nie tylko Unia Europejska, ale także NATO właśnie. Nowy sekretarz generalny NATO Jens, przepraszam, w głowie mam ciągle Stoltenberga, Mark Rutte. Mark Rutte, jeszcze będąc premierem Holandii, jeszcze przed ładnych parę miesięcy przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, mniej więcej w lutym chyba, była wielka burza po słowach Trumpa, że nie powinno się finansować tych krajów NATO, które nie chcą włożyć odpowiednich pieniędzy na składkę. I wówczas część osób to interpretowała w ten sposób, że Trump będzie chciał Amerykę wycofać z NATO, będzie chciał przestać się kontrybuować finansowo w NATO. Natomiast Mark Rutte właśnie wtedy zaskoczył wszystkich, bo wziął w obronę Trumpa. Powiedział, że ma dosyć słuchania ciągle Trump. Dajcie spokój Trumpowi, on ma rację, bo bez zwiększenia składki na wydatki związane z obroną, z bezpieczeństwem, wszyscy na tym stracimy, zatem w tym wypadku Trump ma rację. No i to było bardzo ciekawe, bo widać było, że Rutte już wtedy myśli o sobie jako potencjalnym następnym sekretarzu generalnym NATO. A skoro tak, to będzie musiał mieć dobre relacje z największym krajem członkowskim, filarem NATO, czyli Stanami Zjednoczonymi. Zatem nie może prowadzić takiej polityki obstawiania jednego kandydata, tego, którego lubi, tylko mieć drogę otwartą do obu największych kandydatów. Wtedy to był jeszcze prezydent Joe Biden. Zatem ta postawa bardzo pragmatyczna Marka Rutte wydaje mi się, że będzie też takim drogowskazem dla wielu europejskich innych polityków.
To w takim razie wywróżmy z tych słów prezydenta Francji, kim chce zostać po wyborach, kiedy już przestanie być prezydentem Francji.
A tego to ja nie wiem. Emmanuel Macron jest na tyle młodym człowiekiem jeszcze, politykiem, ale człowiekiem, że jeszcze wiele przed nim. Fotel sekretarza generalnego NATO jest już zajęty na kilka następnych lat. Stanowisko unijne też na następne 4 lata, ale przecież Macron wyszedł ze świata wielkiej finansjery. Być może tam wróci, być może jakieś instytucje międzynarodowe typu Organizacja Narodów Zjednoczonych. Niewykluczone, że też co prawda we Francji nie można mieć trzeciej kadencji pod rząd, ale teraz dawniej można było. Ale kto wie, może za 10 lat, za kilka lat po tej kolejnej kadencji znów wystartuje, tylko nie wiadomo. W każdym razie zachował się w sposób pragmatyczny, bo póki jeszcze będzie prezydentem Francji, a będzie przynajmniej jeszcze przez 2 lata, no to trudno, żeby miał bardzo złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Stąd właśnie ten taki dosyć szybki komentarz. bardzo błyskawiczne gratulacje.
Odrobina złośliwości. Kiedyś politycy francuscy, którzy odchodzili, trzymali kciuki albo chcieli dostać posadę w Gazpromie albo gdzieś w okolicach Kremla, bo to były najlepsze i najbardziej płatne posady. Kilku z nich zresztą dosyć długo takie posady.
François Fillon.
Na przykład. Ale dobrze, zostawmy polityków francuskich. Właściwie to, co się mówiło przed wyborami, że jeśli wygra Donald Trump, to będzie geopolityczne trzęsienie ziemi. I takiej tezy się trzymajmy. Politycy europejscy od Donalda Tuska do, nie wiem, na pewno do kanclerza Scholza, innych polityków europejskich, można było ich wymienić po kolei z wyjątkiem Orbana, trzymali kciuki za Kamalę Harris, żeby wszystko szło w tym samym kierunku, w którym Unia Europejska chciała się rozwijać, Zielony Ład, centralizacja i wszystkie te cechy, które znamy i o których często mówimy. A teraz to się zmienia. I jak ta relacja, twoim zdaniem, między Unią a Donaldem Trumpem i Stanami Zjednoczonymi zacznie się układać?
Najpierw będzie czekanie ze strony większości liderów, zwłaszcza szefów instytucji unijnych, na oficjalne wyniki wyborów. Bo tutaj Macron zrobił taki lekki falstart, ale wszyscy, większość szefów na przykład instytucji takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski będą chcieli poczekać na oficjalne wyniki wyborów, a następnie ja podejrzewam, to jest oczywiście moja intuicja, że będą starali się podchodzić do tego również pragmatycznie, nie ogłaszając żadnej wojny ze Stanami Zjednoczonymi, tym bardziej, że sytuacja geopolityczna jest teraz tak napięta, tak skomplikowana, bo nie tylko wojna na Ukrainie, ale coraz bardziej wybuchowa w sensie dosłownym i przenośnym sytuacja na Bliskim Wschodzie. Zatem zagrożeń jest sporo i w tym momencie będzie takie podejście też przeważać moim zdaniem pragmatyczne. Tym bardziej, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska wciąż mają jednak ze sobą więcej wspólnego niż więcej rozbieżnych kwestii, chociażby Chiny. To jest bardzo ciekawe podejście do Chin. Dla Trumpa Chiny były głównym zagrożeniem, głównym wrogiem. Później część krajów europejskich, chociaż nie wszystkie, przyznały, że on miał rację. Będzie kwestia NATO, będzie kwestia umów handlowych. Tutaj Trump co prawda ostatnio mówił w ostrych słowach na temat umów handlowych, ale on też nie będzie jedynym, który będzie podejmował decyzję, bo jednak jest coś takie jak Deep State. Więc też po jego stronie będzie, wydaje mi się, myślenie pragmatyczne i po prostu trzeźwy osąd tego, co nas otacza, podejście.
Z Jackiem Sariuszem Wolskim rozmawialiśmy i Jacek Sariusz Wolski zgodził się, że ten 47. prezydent Stanów Zjednoczonych będzie inny niż 45. prezydent. Ten wie, że to jest jego ostatnia kadencja, ostatnie 4 lata i rzeczywiście wygląda na to, nawet w czasie tego wiecu, który przed chwilą tego spotkania z wyborcami było widać, że naprawdę wierzy w to, co mówi. Złote czasy Ameryki, koncepcja odbudowy gospodarki i tak dalej, to wszystko zacznie się dziać i myślę, że ten deep state będzie mniej obecny w polityce Trumpa niż był do tej pory w polityce Bidena.
No zobaczymy. Trump też pewnie wyciągnął lekcję ze swojej poprzedniej prezydentury. Wtedy to był dla niego pierwszy raz też przejście takie ze świata biznesu, świata show biznesu do polityki. Wiele błędów popełnił, teraz wyciągał wnioski zarówno z okresu swojej prezydentury, ale także tego 4 lat, które były później. Obserwował to, co się dzieje i też sondował nastroje wśród Amerykanów. Tak, pozwolę sobie na taką małą dygresję. Ja jestem tym pokoleniem, Krzysiu, ty podejrzewam również, które wychowało się na takim micie Ameryki, że Ameryka, ziemia obiecana, mlekiem i miodem płynąca. Amerykański styl bycia to uśmiech, keep smiling, zadowolenie z życia. I byłam tylko raz w Stanach Zjednoczonych, to było kilkanaście lat temu w Los Angeles, kilka dni na koncercie. Nieco ciężko na tej podstawie coś więcej powiedzieć, ale drugi raz byłam niedawno w Waszyngtonie w lipcu podczas szczytu NATO. Tydzień spędziłam w Waszyngtonie i wróciłam naprawdę w głębokim szoku, bo po pierwsze to już z mojej perspektywy przynajmniej to nie była już ta Ameryka mlekiem, miodem płynąca ludzi, uśmiechu i sukcesu, tylko kraj, w którym ceny przyprawiały o zawrót głowy, bo kilkukrotnie większe niż w Warszawie czy Brukseli, począwszy od kosmetyków, ubrań, chemii gospodarczej, usług, restauracji. W dodatku zniknął ten entuzjazm Amerykanów, ten uśmiech nieschodzący z ust, wręcz odwrotnie, niezadowolenie, narzekanie. I miałam to, i tak patrzyłam cały czas i dochodziłam do wniosku, że już nie ma tej Ameryki bogatej. Rozmawiałam z ludźmi, tak zwanymi zwykłymi ludźmi, wszyscy narzekali na poziom życia. I w tym momencie faktycznie zdałam sobie sprawę, że Trump może mieć szansę na wygranie tych wyborów, jeżeli będzie się właśnie odwoływać do tego elektoratu klasy średniej, która zubożała w sposób drastyczny i dramatyczny w krótkim czasie, klasy ludzi uboższych, którzy stali się biedakami, i do tego niezadowolenia społecznego w związku z poziomem życia. Tak się stało. Zatem dla niego faktycznie ta odbudowa gospodarcza Ameryki, przywrócenie Ameryce miejsca na świecie będzie bardzo ważne. Zobaczymy, jak się to przełoży na decyzje polityczne dotyczące polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Taka ciekawostka jeszcze jedna. Ostatnio był jakiś sondaż odnośnie tego, jak poszczególne narody europejskie, nie Unii Europejskiej, ale Europy szerzej widzianej, sytuują swoje sympatie w Ameryce. I okazuje się, że zgadnij, to jest właściwie pytanie. Jaki naród w Europie najbardziej popierał Trumpa?
Nie zgadnę.
Kraj, ale kraj, naród. Gdzie Trump cieszy się największą sympatią?
Na pewno nie w Niemczech, na pewno nie we Francji, na pewno nie w Hiszpanii, na pewno nie we Włoszech, na pewno nie w Portugalii, na pewno nie w Albanii.
Jesteś blisko, w Serbii. Serbowie z tego sondażu wynikało, darzyli Trumpa największą sympatią i wiązali z nim największe nadzieje. To pewnie wynikało z tego, że mają bardzo złe doświadczenia z demokratami, bo ilekroć demokraci byli u władzy, źle się to dla Serbii kończyło. Tutaj takim kluczowym, koronnym przykładem jest Bill Clinton, który bardzo dążył i udało mu się doprowadzić do nalotów NATO na Jugosławii w 1999 roku. Zatem demokraci w przypadku Serbów mieli zawsze złe notowania od lat.
Ale w ogóle Amerykanie natomiast mieli złe notowania,
tak,
jeśli chodzi o
Serbów. A tymczasem tutaj się okazuje, że Trump jakoś jest postrzegany w innych kategoriach niż poprzedni prezydenci Stanów Zjednoczonych, dla mnie samej było to też lekkie zaskoczenie.
Bo jest inny, podobnie jak bohater, który kręcił filmy Kusturica, też jest inny, też ma osobowość, gdzieś jest jakieś podobieństwo między Donaldem Trumpem, a poza tym też ma
spontaniczność, ten gest.
Żona albo żony. Stany Zjednoczone zaczęły zjeżdżać w 2008 roku, to wiemy, kryzys, Lehman Brothers, to wszystko wiemy, ale wróćmy do tej relacji europejsko-amerykańskiej. Wiemy, co zrobi Donald Trump, bo wiemy, co poprzednio zrobił Zielony Ład, polityka klimatyczna. Do widzenia. Odsunie, bo to jest jedno z jego haseł wyborczych. Druga rzecz, polityka, nazwijmy ją genderowa. Do widzenia, bo to zapowiedział i to będzie realizował. No i trzecia rzecz, Ukraina. W trzech punktach będzie gdzieś po drugiej stronie niż elity europejskie. I jak to połączyć? Czy z czegoś Europa się twoim zdaniem wycofa? Czy też Europa zacznie budować swój świat, który ma być nieatlantycki? Czyli krótko mówiąc, wpatrzony w to, co się dzieje za naszą wschodnią, czyli za polską wschodnią granicą.
Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby jedną decyzją i bardzo szybko Unia Europejska wycofała siły chociażby z kwestii paktu klimatycznego i polityki klimatycznej. Nie sądzę, żeby tutaj wybory amerykańskie miały takie przełożenie, że natychmiast będzie refleksja, zmiana kursu. Może nawet być wręcz odwrotnie. Może nawet pojawić się ponownie takie hasło, że to Unia Europejska ma być tym liderem światowym.
I tak jest.
I to ona i tak jest, i tak może być dalej. Jeżeli chodzi o kwestie gender, polityki społecznej, obyczajowej, to też nie sądzę, żeby amerykańskie wybory wpłynęły na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. A jeżeli chodzi o podejście do Ukrainy, no to cóż, no, Trump mówi, że on bardzo szybko doprowadzi do zakończenia wojny. Pytanie, jakie to będzie zakończenie wojny, jaki to będzie pokój? Bo jeżeli chodzi o szybkie zakończenie wojny, to nie tylko Trumpowi byłoby to na rękę, ale wiodącym europejskim gospodarkom z Niemcami na czele. Niemcy już teraz mówią cały czas, że chcą bardzo szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie i to nieważne, jakiego typu byłoby to zakończenie, bo chcą wrócić do robienia interesów. Zatem niewykluczone, że będzie taka próba przerzucenia na Trumpa odpowiedzialności, jeśli te rozmowy pokojowe potoczą się w kierunku niekorzystnym dla Ukrainy, na tej zasadzie, że to nie jest absolutnie wina europejskich partnerów, to wina nowego amerykańskiego partnera. Ale być może to są tylko takie nierealistyczne, bardzo teoretyczne dywagacje z mojej strony.
To jest prawda, że sobie teoretycznie dywagujemy dwie godziny po tym, jak dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Donald Trump. To prawdopodobieństwo ma 100%, więc możemy być pewni tego, że zostanie Donald Trump, ale z kolei Zielony Ład to jest cała polityka gospodarcza. Pan Draghi mówił o polityce gospodarczej, o tym, że Macron mówił o tym, Unia zmierza do katastrofy. Jedną z przyczyn jest polityka klimatyczna. To może będzie pretekst, skoro wielkie mocarstwo i wielki emitent powie, my nie będziemy prowadzić polityki klimatycznej, to co zależy, na czym, jaki jest cel w takim razie polityki klimatycznej Europy, skoro ona nic nie może zmienić, jeśli chodzi o klimat na świecie?
Ale to o tym, że Europa nie może nic zmienić, było wiadomo od początku.
To od prawda.
Co najmniej kilku lat i mimo to nie wpływało to w żaden sposób na objęty kierunek.
Bo
było takie przeświadczenie, takie podejście emisji.
Bo było harmonijne współdziałanie przez ostatnie 4 lata ze Stanami Zjednoczonymi.
Ale wcześniej nie było, a ta polityka klimatyczna zaczęła się wcześniej. Nie w ciągu ostatnich 4 lat, bo wcześniej było już odchodzenie od gospodarki opartej na węglu. Zaczęło się w 2015 roku, a nawet jeszcze wcześniej. Czyli jeszcze nawet przed wyborem pierwszym Trumpa, później za rządów Trumpa, za jego pierwszej prezydentury Unia Europejska kontynuowała ten kurs proekologiczny, odchodzenia od tradycyjnych źródeł energii na rzecz energii odnawialnej chociażby. Zatem to pokazało, że potrafiła Europa, niezależnie od Stanów Zjednoczonych, prowadzić taką politykę w tej kwestii, jaką chciała.
To jest prawda, ale przykręcanie śruby już zaczęło się wtedy, kiedy już Biden był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wtedy te wszystkie normy rosły i w tym kierunku to zaczęło wędrować. A dobrze, a proces centralizacji Unii Europejskiej? Czy wybór Donalda Trumpa ma coś wspólnego z procesami centralizacji Unii Europejskiej?
Chciałabym zacytować taką moją sąsiadkę, która powiedziała kiedyś: najprawdopodobniej tak lub najprawdopodobniej nie.
To jest bardzo dobre zdanie, bo tak na tym polega rola eksperta, żeby powiedzieć tak, i tak, żeby się nigdy nie mylić.
Tak, i zawsze mieć rację. Z jednej strony to może doprowadzić do takiego lekkiego ostygnięcia, a z drugiej strony wręcz odwrotnie. No bo pójdzie taki przekaz, że populiści, i już widzę w niektórych europejskich mediach, że populiści wygrywają w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, wciąż są we Włoszech również. Zatem to jest największy strach, wygrana populistów, nie można do tego doprowadzić. Trzeba się konsolidować, zbierać szyki i doprowadzać do jeszcze szybszej, większej centralizacji Unii Europejskiej.
I tak jakby kiedyś pomysł słyszałem, że te partie, które nazywamy populistyczne, należy wykluczyć w ogóle z gry demokratycznej i z gry o władzę, dlatego że nie mogą przyjąć władzy, bo są populistyczne i są przeciwko temu, co podpowiada zdrowy rozsądek. To też taki może być kierunek? Krótko mówiąc, dyktatura.
Nie wiem, jakby mogła się przejawić ta dyktatura, no bo jednak wciąż są wybory organizowane w krajach Unii Europejskiej. Każdy kraj organizuje sam swoje wybory. Nie mówimy oczywiście o wyborach europejskich. Zatem nie wiem, w jaki sposób można byłoby wykluczyć. Można oczywiście wprowadzać kordony sanitarne, czyli w sytuacji, kiedy jakaś partia uważana za populistyczną otrzymuje zwycięży, ale nie jest to większość zdecydowana i potrzebuje koalicjantów, no to wówczas tych koalicjantów się nie dopuszcza, blokuje tak, by ta partia nie mogła przejąć władzy. Widzieliśmy to w wielu krajach. Myślę, że ten proces może trwać, chociaż na przykład we Francji była bardzo ciekawa i wciąż jest ciekawa dyskusja. Stało się to po wyborach do Parlamentu Europejskiego i później po wyborach samych francuskich, tych parlamentarnych zwołanych przez prezydenta Macrona. Po raz pierwszy właściwie chyba w mediach we Francji, mainstreamowych, pojawiło się pytanie, że właściwie ten kordon sanitarny to może nie jest w porządku, bo jednak część wyborców, to całkiem spora część, głosowała na chociażby partię Marine Le Pen. Zatem w tym momencie stawianie tych ludzi, wyborców, za kordonem sanitarnym jest nie w porządku, że może jednak powinno się zmienić podejście. No i teraz ten obecny rząd Francji, który mamy z premierem Michelem Barnier na czele, jego powstanie było możliwe dzięki partii Marine Le Pen, bo to jej
To prawda, a kordonem sanitarnym chciano też otoczyć Donalda Trumpa, który stał się prezydentem elektem.
Tak. Tak, zatem teraz no ale... i to właśnie i wracamy do punktu wyjścia. Ta reakcja prezydenta Macrona pokazuje, że jednak no trudno ignorować istnienie Stanów Zjednoczonych i otoczyć Stany Zjednoczone kordonem sanitarnym. Tego się nie da.
To prawda. I z tą prawdą rozstaniemy się na dzisiaj z Dominiką Cosic.
I to jest ta pierwsza z trzech prawd wymienianych przez księcia świętej pamięci profesora Józefa Tischtera. Święta prawda.
Dominika Cosic, korespondentka telewizji Euronews. Z urodzenia krakowianka.
Tak.
I stąd cytat z księdza profesora Tischtera. Jest godzina 10:00. Bardzo serdecznie dziękuję za
rozmowę. Dziękuję.
A nagle w studiu pojawił się Jakub Duszek. I tak mogę powiedzieć uroczyście, że skończymy naszą noc wyborczą. Trwało to 10 godzin. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze tylko jedno podziękowanie dla Igora Toporowskiego, który w nocy z nami był i realizował całą naszą noc wyborczą i poranek wyborczy. I wszystko, wszystkiego najlepszego. Patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. O, i Łukasz Jankowski się nawet pojawił, lekko niewyspany. Ciekawe dlaczego, ale tego w wiadomościach nie będzie, prawda?
Nie, Łukaszu, dzisiaj nie przygotowałem.
Nie,
może za godzinę.
To nie jest dobre. Nie, naprawdę. W wiadomości będę się rozpocząć od zdania. Łukasz Jankowski wszedł do studia. Tak, może się rozpoczną wiadomości. Dobrze. Jakubie.